Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy w kolejnej audycji z cyklu Gość Dnia w Radiu Rodzina. Dzisiaj mamy dwóch gości w naszym radiowym studiu, Mariolę Troczyńską i Filipa Militowskiego.
Witamy serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o czymś troszeczkę odległym od naszego kraju, mianowicie o Camino de Santiago, czyli drodze świętego Jakuba. Porozmawiamy sobie trochę o tej pielgrzymce, o tym, jak wygląda ten pielgrzymi szlak, który rozpoczyna się w różnych zakątkach świata, Europy i prowadzi właśnie tam do Hiszpanii. Na samym początku, kiedy wyszliście tą drogą?
Ja ostatnie swoje Camino, bo już byłem dwa razy na Camino, odbyłem w sumie 2 tygodnie temu, czyli było to w czasie Wielkiego Tygodnia. Zacząłem 1 kwietnia, Wielką Środę, i doszedłem do Santiago w poniedziałek wielkanocny, a moje pierwsze Camino było rok temu w czerwcu i trwało 9 dni. Wtedy szedłem z Porto w Portugalii.
A ja w marcu, na 8 marca z koleżankami zrobiłyśmy sobie prezent i na Dzień Kobiet wyruszyłyśmy do Madrytu. Z Madrytu pociągiem przyjechałyśmy do Sari i stamtąd szłyśmy do Santiago. 5 dni, 113 kilometrów.
Teraz chciałbym, żebyśmy dowiedzieli się trochę, dlaczego pielgrzymuje się do Santiago de Camino i kim jest święty Jakub, którego tam jest grób.
Celem pielgrzymek, tak jak powiedziałeś, do Santiago de Compostela jest właśnie odwiedzenie grobu świętego Jakuba Większego, który był jednym z 12 apostołów. Został on pochowany właśnie w Hiszpanii, gdyż prowadził tam działalność misyjną i po jego śmierci, która miała miejsce w Jerozolimie, jego szczątki zostały tam przeniesione ze względu na jego jakby zasługi, tak, dla działalności w tym kraju. Ta moda jakby, czy popularność tych pielgrzymek zaczęła się już w średniowieczu tak naprawdę, bo jeśli się nie mylę, to w IX wieku taki szczyt popularności miał miejsce gdzieś około XIV wieku, gdzie uważa się, że nawet około 1 000 000 pielgrzymów przybywało rocznie do Santiago. Później ta pielgrzymka stała się troszkę mniej popularna, aż dopiero później została na nowo odkryta gdzieś w latach 80. XX wieku, więc tak naprawdę całkiem niedawno. Jeszcze tam w latach takich właśnie 80. to tylko kilka tysięcy pielgrzymów przybywało rocznie do Santiago, a dla porównania teraz to w szczycie sezonu latem w ciągu jednego dnia potrafi też przybyć kilka tysięcy pielgrzymów, więc teraz jest to z powrotem bardzo popularne. Gdzieś w ciągu roku nawet około 500 000 pielgrzymów właśnie przebywa tą trasę.
Jak wygląda ta trasa drogi świętego Jakuba? Bo jak wiemy, to nie jest ściśle wytyczony jeden szlak.
Tak, szlaków jest dużo. Z tego, co tak na szybko pamiętam, to jest i hiszpańska trasa, portugalska, angielska, francuska. Mhm. Nie wiem, czy jeszcze coś przychodzi ci do głowy.
Tak,
nawet głównych... jest polska, tak, bo nawet tak. Teraz ostatnio odnalazłam aż 2 słupki. Jeden jest w Nowych Skalmierzycach, tak. A drugi znaleźliśmy
w Tłokini.
Tak, i okazało się jeszcze, że u naszych znajomych w Tłokini Kościelnej jest alberga. W ich domu przez ten szlak przechodzi, chociaż jeszcze nigdy u nich nikt nie nocował, ale oni zapraszają.
Co jest na tych znakach namalowane?
muszla i strzałka i ile kilometrów jeszcze zostało. To jest najważniejsze. Muszla, tutaj jak właśnie wcześniej porozmawiałam sobie z Filipem, muszla symbolizuje znak, bo do Santiago się zachodzi jako pielgrzym, ale później jeszcze wierzono, że ze Santiago, gdy się idzie do Finisterii, to tak zwany koniec świata, żeby tam zobaczyć ten koniec świata, bo tam jest cypel i potem już tylko morze i nic więcej nie widać, to tam zbierano muszelki i wracano z powrotem i taki właśnie symbol z tej muszli.
Znak tego, że się odbyło.
Że się odbyło właśnie,
tak,
znak.
Że się udała. A teraz jest to jakby znakiem rozpoznawczym. Wszystko jakby co związane z Camino nosi to.
Tak, i w różnych chodnikach zatapiana, tak, tak. I w bramach ulicznych. No w różnych miejscach można znaleźć muszelkę, gdzie wiadomo, że jesteś na dobrym szlaku.
Tak, tak, fenomenem jest to właśnie, że podczas takich, bo te główne szlaki potrafią mieć po kilkaset kilometrów i przez te kilkaset kilometrów w każdym miejscu, gdzie trzeba skręcić, znajdziemy taką muszelkę, która nam wskaże drogę i naprawdę nie trzeba w ogóle patrzeć w telefon czy używać jakiejś nawigacji, bo szlaki są tak oznakowane, że wystarczy po prostu patrzeć i szukać muszelek i iść za muszelką.
No ja jak teraz szłam właśnie tą francuską końcówką francuskiej trasy, bo można zacząć w każdym miejscu, można zacząć od początku, iść kilka dni, za rok wrócić w zakończonym etapie i znowu iść kilka dni. To nie jest powiedziane, że w ciągu jednego etapu trzeba przejść całą trasę. Ważne jest, żeby pielgrzymować i ważne jest, co się z niej wyniesie z tej trasy, w sercu, jak i w głowie. A reszta jest po prostu taka pobieżna. Więc gdy ja szłam, to bardzo dużo było wyznaczonych właśnie tych słupków tak zwanych, z namalowanymi muszelkami, z ile jeszcze mi trasy zostało, więc było to bardzo pięknie oznakowane.
Jak ludzie reagują podczas tej pątniczej drogi, tego szlaku na was, ludzie z różnych narodowości, którzy tam są?
Reagują bardzo entuzjastycznie. Oni są przyjaźni dla pielgrzymów, że życzą buen camino, czyli to jest po hiszpańsku jakby dobrej drogi, dobrego pielgrzymowania. Nawet ktoś tam tak siedzi sobie w ogrodzie, teoretycznie mógłby nie zwracać na nas uwagi, on krzyczy do nas buen camino, buen camino. Także oni są jak najbardziej przyjaźnie nastawieni. Czasem się też pytają, skąd jesteśmy, tak, zamieniają kilka słów. Też takie czasem są zabawne historie. Ja muszę przyznać, że kiedyś chciałem sobie troszkę skrócić w jednym miejscu szlak. Była taka możliwość, to ktoś od razu tam do mnie podszedł i próbował mnie kierować, gdzie powinienem iść, bo on wiedział, że ja sobie trochę zboczyłem ze szlaku, a widział, że mam plecak, mam muszelkę, więc wiedział, że jestem pielgrzymem i ta życzliwość do tego stopnia jest posunięta, że oni jakby tych pielgrzymów tak zabiegają, że jak najbardziej nie są zmęczeni tą obecnością tych ludzi na szlaku, tylko cieszą się razem właśnie z pielgrzymami z tego, że ktoś jakby tak odwiedza ich kraj i przemierza te szlaki.
Jak dla mnie to cudowna rzecz, bo ja jestem taką osobą, że idzie, uśmiecha się do każdego, wita się, ściska, więc dla mnie to Ola, jak już słyszałam i buen camino, to już dla mnie to jest coś niesamowitego. Ja od razu z tym kimś rzucam się na szyję, rozmawiamy, przytulamy, życzymy sobie pięknego dnia i to jest właśnie dla mnie to wspaniałe, że można spotkać takich ludzi na drodze i niestety pozostaje to mi w Kaliszu, aczkolwiek dobrze, że mnie ludzie tak odbierają, że też się do mnie uśmiechają.
Jaki ekwipunek trzeba ze sobą wziąć, pielgrzymując tam po Hiszpanii? I kolejna część tego pytania, gdzie się śpi?
Czy ekwipunek, to zależy w sumie o jakiej porze roku się wybieramy, bo jeśli to będzie lato, tak, w Hiszpanii wiadomo jest dosyć gorąco. Jeśli będzie to czerwiec, lipiec, sierpień, to temperatury pewnie będą powyżej 30 stopni, więc wtedy wystarczą tak naprawdę krótkie spodenki, kilka koszulek na zmianę i tak naprawdę może jakieś jeszcze podstawowe artykuły kosmetyczne, tak, i nie wiem, kilka tam par bielizny na zmianę i to by wystarczyło. No wiadomo, może jeszcze coś na deszcz, tak, chociaż latem to ja akurat przez te łącznie tam kilkanaście dni ani razu nie spotkałem się z deszczem na szlaku. Tak, właśnie spotkaliśmy nawet też pewnego Kanadyjczyka, który, żeby nie skłamać, ale chyba 5 razy był już na Camino. Łącznie spędził tam 100 kilkadziesiąt dni. Mówi, że tylko przez 2 godziny padał deszcz podczas całych wszystkich Proszę. Jego dróg.
No to ja chyba limit wyczerpałam, mam nadzieję, bo 2 dni mi padało. Ale no, jako kobieta muszę powiedzieć, że my więcej potrzebujemy zawsze wszystkiego. I niestety niesiemy to na plecach, potem żałujemy, że to wzięłyśmy. Ale no, waży troszeczkę ten plecak. I tak jak pielgrzymowanie na Jasną Górę do Częstochowy jest teraz takim komfortem, bo wszystko nam wiozą. Wiozą duży bagaż, wiozą mały bagaż, przywożą obiadek, toaleta jeździ za nami. Tak tutaj trzeba to porównać do bardziej drogi ekstremalnej, ze względu na to, że chociaż może w ekstremalnej nie mamy takiego ciężkiego bagażu, bo też nas częstują po drodze, też nie możemy powiedzieć, bo też poczęstunki są, ale trud, jaki musimy tutaj ponieść, no bo tutaj codziennie rano wstajemy i ten plecak na plecy zarzucamy, który waży nie mniej jak 6 kilo. No, jest to odczuwalne przy trasie, kiedy zrobimy 25 kilometrów dziennie, a zdarzało się nam też i 30, bo się gdzieś zboczyło z drogi na przykład. Albo po prostu, nie? Bo w tym deszczu, w tym wszystkim, więc jest to ciężko. A śpimy fajnie, bo śpimy w albergach, tak? Dobrze
tak,
to wypowiadam?
W albergach, czyli takich specjalnych schroniskach dla pielgrzymów. To można porównać takich schronisk górskich u nas, tak? Czyli tak. Sale wieloosobowe, najczęściej łóżka piętrowe, to ma jakieś takie skromne warunki pielgrzymie, jakaś tam kuchnia, czasem lepiej wyposażona, czasem
to
gorzej.
To znaczy wcale nie wyposażona. To tylko jest kuchenka elektryczna, tak? Tak się to nazywa. I nic więcej.
Prąd?
Tylko prąd. I nic więcej. Jeszcze bo to... czajników tam nie używają, bo herbatę piją, kiedy są chorzy. A kawę pije się w kawiarniach.
Jeszcze może dopowiem, są jakby 2 takie zasadnicze typy alberg, czyli schronisk. Są takie municypalne tak zwane, czyli jakby prowadzone przez rząd, które są bardzo tanie, co jest ich główną zaletą, bo kosztują 10 euro.
Tak.
I one oferują takie podstawowe warunki, czyli tak jak mówiliśmy, te piętrowe łóżka, tak słabo wyposażonym albo w ogóle kuchnie, ale są też takie schroniska prywatne o wyższym standardzie, które kosztują gdzieś około 20-25 euro i tam często to są nowe obiekty o dość tam wysokim
Nawet
standardzie.
Nawet pokoje dwuosobowe.
Tak, tak. Gdzie tam często właśnie kuchnia jest wyposażona już wtedy bardzo dobrze i można sobie jakieś też posiłki tam przygotować, nie?
Mówiłaś o Jasnej Górze, a czym jeszcze pielgrzymowanie do Camino różni się od tej naszej kaliskiej pielgrzymki na Jasną Górę?
Może też tym, że idziemy albo w samotności też, albo po prostu sami tworzymy jakąś grupkę. Są już tworzone też takie bardziej przez jakieś
zorganizowane
i też wtedy bagaż ci jedzie i też wtedy masz różne dogodności. Ale myślę, że właśnie w tym samo sedno i samo piękno, żeby po prostu ponieść ten trud, bo dla mnie pielgrzymowanie to jest takie troszeczkę no, takie pokutowanie, to jest związane z naszym życiem. Właśnie takie chwila zastanowienia się nad tym, dokąd tak biegniemy, czy dobrze robimy, czy wszystko idzie tak, jak według Pana Boga byśmy chcieli to układać, czy jednak to nam gdzieś skręca i zawija. Oczywiście każdy Camino obchodzi po swojemu. Są osoby, które robią to typowo dla sportu, rekreacyjnie, ale większość, jak zauważam, jednak to są pielgrzymi, którzy idą z Panem Bogiem i którzy chcą widzieć w tej drodze jakiś sens duchowy.
To jest właśnie też ciekawe, bo wiele osób jakby zaczynając swoje Camino deklarowało się, czy nadal uważa się jako osoby niewierzące, ale gdzieś podczas tej drogi jakiś tam kontakt powiedzmy z Panem Bogiem nawiązują, bo czy ty Mariola się spotkałaś, ale często w albergach tworzą się takie grupki wieczorne, powiedzmy dyskusyjne, gdzie tam tak, jak pielgrzymi trochę odpoczną, myją się, to przychodzi czas na rozmowę i dzielenie się swoimi historiami. Tak, często tam opowiadamy, skąd jesteśmy, dlaczego pielgrzymujemy. Ja też słyszałem już kilka takich historii, że ktoś był niewierzący, z jakiegoś powodu ktoś mu powiedział o Camino, czy sam gdzieś tam usłyszał i coś go tak później ciągnęło, jakby żeby tą drogę zacząć. I na przykład później mówi, że podczas tej drogi zaczął nosić krzyżyk później na szyi, tak? Zaczął jakieś tam modlitwę osobistą prowadzić. Więc mimo, że tak jak Mariola tutaj powiedziała, też często jest to traktowane jako takie turystyka, czy jakiś tam sportowy wyczyn, to gdzieś jednak ta sfera duchowa też jest obecna na tych pielgrzymkach i nawet może ktoś nieświadomie, nie jest to jego celem, ale gdzieś łapie ten kontakt z Panem Bogiem, czy choćby poprzez naturę, czy poprzez spotkania z innymi ludźmi, tak, bo to też dla nas, ja tutaj mówię jakby dla nas w sensie jakichś osób wierzących, jest to jakaś tam okazja też do składania świadectwa, tak, dzielenia się swoją wiarą. Ktoś mnie kiedyś zapytał właśnie, jaki jest mój cel pielgrzymki, powiedziałem, że właśnie głównie jest to wiara, to powiedział, że jest właśnie pierwszą osobą, która jakby to tak otwarcie powiedziała i dla której było to najważniejsze, tak, i to też było taki fajny moment, że mogę jakby komuś też nieść tego, tak, dobrą nowinę, tak, o Panu Jezusie. Dlatego prędzej czy później myślę, że właśnie ktoś jak chodzi na Camino, to gdzieś ten kontakt z Panem Bogiem łapie. No, w końcu jest to pielgrzymka, więc jest to obecne.
Nie tylko na Camino. Ja też spotykam osoby na naszej drodze jasnogórskiej do Matki Bożej, gdzie zapisują się, bo ktoś im powiedział, że tu znajdą sobie dziewczynę albo chłopaka. Jest łatwo i fajnie. A tutaj właśnie w drodze, dzięki ludziom wiary, dowiadują się bardzo dużo o Panu Bogu. Dowiadują się w ogóle takich rzeczy, których nigdy im nikt nie powiedział. Najważniejszymi słowami, które mogą dotrzeć do każdego człowieka, to są słowa, że Pan Bóg cię kocha. Kocha cię takiego, jakim jesteś. I cokolwiek byś nie zrobił, to On i tak cię kocha. I to jest najważniejsze, bo my, ludzie, chcemy miłości. A bardzo dużo ludzi jest poranionych i ta miłość niestety do nich nie dociera, albo oni budują taki mur, albo taką skorupą się owijają, że nie chcą tej miłości przyjąć. I to jest najważniejsze, żeby każdy człowiek czuł się kochany. A największej miłości, jak od Pana Boga, nie dostaniemy od nikogo.
Czyli niewątpliwie mogę to tak określić, że was ta pątnicza droga do Camino wzmocniła duchowo mocno.
Jak najbardziej. Każda droga przybliża mnie do Pana Boga, każda modlitwa, jak właśnie, z którym mogę porozmawiać, który mnie umacnia w wierze swoim świadectwem. Wszystko to jest droga do Pana Boga.
Filip, ty masz na ręku opaskę z Camino, tak?
Tak, tak, tak. Ale to jest akurat opaska z takiego, nie wiem, czy to można nazwać sklepem, czy takiego punktu przydrożnego, których jest wiele na Camino,
wiele,
czyli taka
wiele.
Samoobsługa. Po prostu ktoś tam kładzie właśnie, czy to jakieś bransoletki, łańcuszki, czy takie inne drobne rzeczy, czy też rzeczy spożywcze, czy jakieś napoje. Kładzie skarbonkę i tak naprawdę bierzemy sobie, co chcemy, płacimy też, co chcemy, tak, i jakoś zawsze coś tam jest w tych punktach, więc to funkcjonuje dobrze. No to jest taki też fajny taki gest.
Po drodze też spotykamy ludzi, którzy stoją ze stempelkami tak zwanymi, które zbieramy w naszej książeczce, którą dostajemy na samym początku. Też musimy się o nią postarać na trasie, bo jak nie zaczynamy gdzieś od jakiegoś głównego wejścia, tylko gdzieś po środku, to musimy znaleźć jakiś punkt, który ma właśnie takie książeczki pielgrzyma i musimy zdobywać tam, ale oczywiście ja jak zwykle musiałam mieć najwięcej, tak, bo ja uwielbiam takie rzeczy.
Czyli ile miałaś?
I wchodziłam niezliczone, bardzo dużo, bo na przykład niektórzy robili, że po jednym dziennie, czy po dwa dziennie, a ja miałam z 15 dziennie, nie? Bo ja musiałam do każdego dojść i wszędzie i wszystkich zaczepić, czy ktoś ma stempelek. Nawet na drodze, jak stali tak ładne, robili z tego laku, tam się też płaciło jakąś marną opłatę, ale to było bardzo przyjemne, fajne, bo wtedy właśnie też stawają inni pielgrzymi, z którymi można porozmawiać i też fajnie spędzić czas i poczęstować się herbatnikiem nawzajem i to jest takie miłe i sympatyczne.
Wy znacie hiszpański trochę?
W żadnym wypadku nie znam, nie mogę powiedzieć tak głośno, że nie znam żadnego języka.
Z doświadczeń własnych wiem, że
maturę zdawałam.
W angielsku słabo.
To znaczy, tam jest na pewno język dobroci i serca. Okay. I to jest najważniejsze. Ręce potem bolą, bo trzeba dużo pokazywać, ale dogadać, jak dwie osoby chcą się dogadać, to na pewno się dogadają.
Prócz doświadczeń duchowych przewieźliście ze sobą także pewien papierek, mianowicie certyfikat. Czym on jest?
Tak, to jest tak zwana Compostela, czyli takie oficjalne zaświadczenie, że ukończyło się Camino. Zasada jest taka, że trzeba przejść minimum 100 km, żeby otrzymać taką kompostelę, czyli taki certyfikat. Tak tutaj Mariola mówiła, każdy pielgrzym powinien się zaopatrzyć w tak zwany paszport pielgrzyma, czyli credential, w którym zapisuje miejsce startu i każdego dnia pielgrzymki powinien minimum 2 takie stempelki z trasy w tym paszporcie sobie tam zebrać. Takie stempelki można na przykład tam, gdzie się śpi, w alberdze otrzymać, w jakiejś kawiarni po drodze, czy tak jak Mariola powiedziała, ktoś stoi przy drodze, nie wiem, gra na gitarze, śpiewa, tańczy i też rozdaje takie stempelki, więc to jest dużo jakby okazji, żeby taki stempelek zdobyć. Później w Santiago de Compostela jest takie biuro obsługi pielgrzymów, można to tak nazwać, gdzie właśnie zanosimy ten nasz paszport, tak, wpisujemy jakieś tam swoje dane, skąd jesteśmy, jaki też był nasz cel drogi, bo później są też tam statystyki, tak, czy to był co jakiś duchowy, czy jakiś inny. I tam otrzymujemy takie na pięknym takim druku, powiedzmy, jak średniowieczny, tak, jakiś tam pismo wyglądającym, takie zaświadczenie, że przebyliśmy tą drogę świętego Jakuba. To jeszcze taka ciekawostka, może ktoś będzie właśnie pielgrzymował. W tym biurze pielgrzyma funkcjonowało w tamtym roku w sezonie Biuro Polskie, czyli takie miejsce, gdzie jakby wszyscy Polacy, którzy przybyli do Santiago, mogą się spotkać, wymienić doświadczeniami. Teraz, jak podczas mojej Marioli ostatniej pielgrzymki, ono było zamknięte, gdyż funkcjonuje tylko latem, jakby w najwyższym sezonie, więc to będzie gdzieś tak między majem a wrześniem, nie? Więc jeśli ktoś wybiera się w tym terminie, to można sobie później zapytać tam o to Biuro Polskie i tam są wolontariusze, którzy nas mogą poczęstować jakąś kawą, herbatą. Mnie oni też skierowali na mszę po polsku, bo akurat wtedy tam się odbywała. Więc warto tam pójść i można się tam czegoś ciekawego dowiedzieć, ale też właśnie spotkać naszych rodaków i wymienić doświadczenia z podróży.
No nie było mi to dane, ale nie mówię nie.
Wśród waszych znajomych dużo osób było w tamtych rejonach.
Tak, ja dzięki mojej koleżance właśnie wyruszyłam w trasę, gdzie de facto ona w tym roku, chociaż wszystko zorganizowała, nie wyruszyła ze względu na zdrowie swojego męża, którym musiała się zaopiekować, ale czuwała nad nami każdego dnia, pisała, opiekowała się. Szłyśmy w 6 osób, więc bardzo miło to wspominam. Były koleżanki, które były już po 2 razy, była też koleżanka, która była, tak to nie znałyśmy się wcześniej, poznałyśmy się właśnie jadąc na lotnisko, znałam się tylko z jedną koleżanką, która ze mną pielgrzymuje na Jasną Górę co roku, ale właśnie w tym jest ten cały sęk, żeby poznawać ludzi, a nie żeby tylko w swoim kręgu się zamykać. Ja uwielbiam ludzi, uwielbiam ich poznawać, uwielbiam z nimi obcować, więc no, dla mnie to jak najbardziej tak.
Czy chcielibyście jeszcze o czymś powiedzieć?
Znaczy ja może powiem jeszcze jakby ogólnie na czym polega to Camino, jak sobie coś takiego zorganizować. Jedna jest tylko rzecz jakby pewna i wspólna dla wszystkich pielgrzymek, czyli że naszym celem będzie Santiago de Compostela. A tak naprawdę pozostałe rzeczy to są w kwestii naszego wyboru i możemy je sami zaplanować, czyli jaki dystans przejdziemy, tak, to jest do naszego wyboru, bo minimum to 100 kilometrów, które powiedziałem, ale tak naprawdę górnej granicy nie ma, bo są też osoby, które na przykład z Polski idą, tak, ale na przykład takie najpopularniejsze trasy, jak tam Camino Frances, ma na przykład 700 kilometrów w całości, czy jest też Via de la Plata, która ma 1000 kilometrów, ale tak naprawdę sami możemy sobie wybrać, jaki odcinek przejdziemy, w ile dni, tak. Wybieramy sobie, z kim będziemy szli, czy niektóre osoby podróżują same, niektóre w jakichś mniejszych lub większych grupkach. Sami sobie wybieramy porę roku, tak, czy to będzie latem, chociaż nie polecam, bo jak byliśmy w czerwcu, to było ponad 30 stopni każdego dnia, więc już w tych godzinach takich około południowych ciężko było w ogóle wstać na tym upale, tak, a już nie mówiąc o tym, żeby tam jeszcze iść z plecakiem, więc optymalne pory roku to jest wiosna, jesień tak naprawdę, gdzieś tak okolice marzec do maja, tak, i później tam wrzesień, październik, wtedy te temperatury są takie znośne, że tak powiem. Tak, czyli jeszcze nie powiedziałem o tym, że wybieramy też sobie trasę, bo do Camino prowadzi wiele dróg, o czym mówiliśmy na początku. Te kilka takich głównych, są też mniejsze trasy, więc jak na przykład chcemy bardziej trasą taką widokową, górzystą, to możemy wybrać Camino Primitivo, czyli taką pierwotną drogę, najstarszą. Jeśli chcemy na przykład jakąś łatwiejszą drogę, bardziej płaską, żeby się tam tak mniej zmęczyć, to możemy na przykład Camino Portugalskie, czy
tak,
francuskie.
Francuskie to tylko na końcówce jest takie proste, aczkolwiek tak. Też nie, bo mieliśmy wzniesienia, więc śmiałyśmy się z koleżankami, że za tą górką jest nagroda, kolejna górka, więc to nie jest takie proste, ale koleżanki szły rok temu właśnie portugalską i mówią, że jest bardziej malownicza, jest właśnie prostsza i mniej męcząca.
Tak, Camino Portugalskim też jest fajne to, że idziemy wzdłuż oceanu, tam pierwsze 2 czy 3 dni, więc tak.
Ale można wybrać też trasę winnicami, nie trzeba iść.
Tak, są w sumie chyba trzy warianty tego portugalskiego.
Bo koleżanki właśnie moje szły winnicami, bo od morza bardzo wieje.
No przynajmniej chodnie latem.
Ale tak, nie, no, kiedy to wszystko też, no bo wiatr też przeszywa, tak, nie? I też właśnie, i dlatego koleżanki wybrały winnicami, więc tam było tak sielsko-anielsko. My szłyśmy znowu tą francuską, to była taka bardziej gospodarczo hodowla bydła, więc to też tak mniej malowniczo, można powiedzieć, tak? Ale ja kocham zwierzątka, więc było tam dużo krówek, kózek, koników, więc to było też fajne dla mnie.
Jakby ktoś chciał sobie przygotować taką trasę, to mniej więcej na jakie koszta musi się przygotować?
No przelot, tak,
to jest... Koszt to raczej przelot. Tak,
przelot później... i później każdy dzień musi sobie obliczyć po prostu, ile chce wydać pieniążków. Najtańsze właśnie, tak jak tu wspomniał Filip, no to noclegi są te 10 euro. Tylko, że jak będzie szedł w szczycie, mogą już być pozajmowane, jakby wyruszał za późno na przykład i zachodził za późno do miejscowości. Albergi naprawdę są porozkładane na bardzo dużych obszarach. I nie trzeba iść konkretnie tam do miasteczka, tylko alberga może być przed miasteczkiem, też się gdzieś znajdować, więc naprawdę tego jest dużo, tylko trzeba właśnie najpierw sobie tą trasę sprawdzić w internecie. No i jak ktoś naprawdę potrafi, to można ją zmieniać sobie w trakcie, tak, kiedy się idzie i jak widzi, że tu już nie ma, to idzie sobie gdzieś dalej. Więc te ceny naprawdę są różnorakie. Ale to
kosztem jest ten koszt przelotu, tak? Bo później, jeśli uda nam się tanio coś z tym bilet.
Tak, bo to też jak też zaplanujemy, to im szybciej kupujemy, też mamy taniej. To trzeba też pamiętać, tak? No ja miałam do Madrytu w dwie strony 420 zł, więc to jest nic, tak? No, ale trzeba się mierzyć z tym, że wtedy bagaż mamy tylko ten podręczny, tak? I to też trzeba wiedzieć, ile tam zapakować w ten. Ale to wszystko jest naprawdę tak pobieżne, to wszystko da się zorganizować, tylko trzeba najważniejsze chcieć. Chcieć wyruszyć. A jak chcemy wyruszyć, to już wszystko potem zorganizujemy. Bo to tylko trzeba chcieć.
Można się zainspirować filmem Droga. To jest z takich najbardziej znanych filmów o Camino. Jeśli ktoś jeszcze nie oglądał, to polecamy. Ja między innymi dzięki temu filmowi wyruszyłem na swoje...
Bo tam jest właśnie trasa francuska chyba.
Tak? Nie pamiętam. Nie wiem.
Bo jest górzysta.
Możliwe.
A czym jest ten film?
O mężczyźnie, który wyrusza w trasę.
Tak, to jest film o jakby tacie, który stracił swojego syna, tak, który szedł na Camino i tam w niewyjaśnionych do końca chyba okolicznościach stracił życie i ojciec przybywa tak naprawdę najpierw po szczątki tego syna, ale postanawia też przejść tą trasę i...
Tak jak syn zamierzał.
Tak, dokończyć tą trasę, którą zaczął jego syn i wiadomo, że tam w jego głowie po drodze rodzą
Więc
się
właśnie
różne rzeczy.
Warto obejrzeć. Tak.
Dziękuję wam bardzo, że podzieliliście się swoimi doświadczeniami i informacjami o Camino. Dla tych, którzy nie wiedzieli, co to takiego, może ktoś się skusi, a jeśli nie, to przynajmniej jest miła ciekawostka. Przypomnę, gośćmi dnia był dzisiaj Filip Militowski i Mariola Troczyńska.
Bardzo nam miło. Ja jeszcze tylko, jak zawsze, przecież muszę coś wtrącić. Chciałabym zaprosić na naszą Drogę Uwielbienia, która już będzie 12 czerwca i bardzo bym chciała zrobić też o niej audycję.
Zobaczymy, co uda się zrobić.
Więc ślicznie dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Gość dnia w Radiu Rodzina.